Przewielebni bracia, kapłani, bracie diakonie, czcigodne siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, a dzisiaj bardzo szczególnie pozdrawiam i witam na tej mszy świętej młodzież, która wzięła udział w konkursie wiedzy o błogosławionej Marcie. I również bardzo serdecznie pozdrawiam ludzi chorych, doświadczonych cierpieniem, którzy dzisiaj przyszli prosić Kościół, a właściwie samego Pana Jezusa o sakrament nadziei, o sakrament namaszczenia chorych. Moi drodzy, do przeżywania każdego sakramentu i każdej tajemnicy wprowadza nas zawsze Słowo Pana Boga. I tak jest przecież skonstruowana msza święta, tak tradycja ją ułożyła, że zanim staniemy wokół stołu eucharystycznego, stajemy wokół stołu Słowa Bożego. Ta ambonka to jest stół Słowa Bożego. I chcemy najpierw nakarmić się mądrością Pana Boga, Jego Słowem, żebyśmy potem mogli nakarmić się chlebem życia, samym Panem Jezusem. A dziś, jak zwykle zresztą, przepiękna liturgia Słowa, która nas prowadzi do głębokiego zrozumienia Kościoła. Najpierw pierwsze czytanie z listu do Hebrajczyków. Ten tytuł już sugeruje, że to jest list, który został napisany dla Żydów, dla Hebrajczyków, ale to jest bardzo pozorne. Ten tytuł został nadany nieco później temu pismu, a analizując treść tego listu, stwierdzamy, że on jest do wszystkich. Również był skierowany do pogan, którzy się nawrócili na chrześcijaństwo. List niezwykle głęboki, ponieważ przypomina nam o tym, że Pan Jezus jest arcykapłanem i że Pan Jezus jest tym, który nawiązał do Starego Testamentu, a właściwie w nim wypełnił się cały Stary Testament. Wszystko stało się nowe i kapłaństwo stało się nowe. I moi drodzy, tam jest też bardzo dużo wskazówek dotyczących życia chrześcijańskiego. I dzisiaj właśnie taki fragment usłyszeliśmy. I na moment pochylmy się nad pierwszym zdaniem tego listu, które kiedy przygotowywałem się do tej homilii, to od razu to zdanie gdzieś głęboko zostało w moim sercu. Niech trwa w was braterska miłość. Nie zapominajcie też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Niech w was trwa braterska miłość. Dzisiaj wpatrujemy się w błogosławioną Martę Wiecką i możemy powiedzieć, że ona w sposób doskonały zrealizowała braterską miłość. Każdy człowiek, którego spotkała, był jej bratem. I każda kobieta, którą spotkała w swoim życiu, była jej siostrą. Moi drodzy, idea braterstwa jest bardzo głęboko zapisana na kartach Pisma Świętego w Nowym Testamencie. Niestety, wskutek różnych wydarzeń historycznych, my z trudem odwołujemy się do tej idei, ponieważ braterstwo zostało w historii skompromitowane. Głównie stało się to za sprawą Wielkiej Rewolucji Francuskiej, kiedy użyto tego zwrotu jako jednego z wiodących haseł tej rewolucji. Wiemy, że to się działo w 1789 roku i wtedy właśnie wymyślono to hasło. Wolność, równość i braterstwo. Piękne hasło, ale była druga część tego hasła. Albo śmierć. Wolność, równość, braterstwo albo śmierć. Potem oczywiście wykreślono tą drugą część, ale w praktyce tak to braterstwo wyglądało. Polegało ono na tym, że albo ktoś był z rewolucją, albo tracił życie. Ludzie tracili wszystko, i zdrowie, i życie. Straszne spustoszenie. Dlatego z takim trudem nam dzisiaj przychodzi odwoływać się do tej idei, ale pamiętajmy, że ona ma swoją genezę w Piśmie Świętym. A dlaczego? Bo mamy jednego Ojca. Kiedy my jesteśmy braćmi i siostrami? Kiedy mamy rodziców tych samych? W Wtedy mówimy, to jest moja siostra, to jest mój brat. A mamy jednego Ojca, który jest w niebie. Każdy człowiek ma jednego Ojca, Stworzyciela. Ojca, który każdego kocha z taką samą siłą. A dla Ojca każde dziecko jest kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym. I to jest prawdziwe braterstwo. A jeśli Ojciec każdego kocha, kocha chorego, może najbardziej kocha chorych. I może najbardziej kocha tych, którym się w życiu nie układa, którzy przeżywają trudności. Tak to już jest w rodzinie. Co nie znaczy, że nasi rodzice nie kochają tych, którym się dobrze wiedzie, też kochają, ale oni wiedzą, że ci sobie poradzą sami. A kiedy my mamy dużą rodzinę i ktoś w naszej rodzinie nie domaga, to cała rodzina jest gotowa niemalże wszystko poświęcić, żeby pomóc temu, kto jest chory, kto jest cierpiący i komu się nie układa. I to jest zupełnie naturalne. Tak jest w Kościele. Tak działa Bóg. Taka jest Jego strategia działania. Moi drodzy, jeśli wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, to to dla nas ogromne zadanie. Czy my tak potrafimy patrzeć na drugiego człowieka? Czy nie widzimy w drugim człowieku przeszkody? Czy czasem nie ranimy drugiego człowieka? W rodzinie też różnie bywa i czasem nawet brat z siostrą potrafią się skłócić. Ci z was, którzy mają rodzeństwo, to wiedzą, o czym ja mówię. Nawet w rodzinie czasem może dojść do jakiegoś konfliktu, ale moi drodzy, tak to już jest w rodzinie, że kiedy brata albo siostry zbyt długo nie ma obok nas, zaczynamy tęsknić i wtedy tęsknimy nawet, kiedy to jest trudna siostra i trudny brat, bardzo tęsknimy. Bo tak jest w rodzinie, bo tak wyraża się braterska miłość. Zatem, moi drodzy, bardzo się cieszę, że dzisiaj ten finał konkursu wiedzy o Matce Wieckiej, o błogosławionej Marcie Wieckiej jest połączony z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych. Tu się realizuje braterstwo. Są bardzo młodzi chrześcijanie. Jest młodzież i są ludzie starsi w podeszłym wieku i chorzy. Braterstwo polega też na tym, że my wszyscy się wspieramy. I mamy świadomość, że w społeczeństwie i w rodzinie i w Kościele są różni ludzie. Są ludzie bardzo młodzi, przed którymi cała przyszłość, wszystko stoi otworem przed nimi. Ale są też ludzie dotknięci cierpieniem i ludzie starsi, którym należy się szacunek. To jest braterstwo. Tak się ono wyraża w praktyce. Zatem, moi drodzy, dzisiaj przychodzimy się uczyć tego braterstwa od błogosławionej Marty Wieckiej. Ale oprócz pierwszego czytania dzisiaj usłyszeliśmy też bardzo przejmującą opowieść o Janie Chrzcicielu. Niezwykle przejmująca opowieść. I moi drodzy, chociaż na moment się zatrzymajmy, bo myślę, że i z tej historii możemy dla siebie wyciągnąć bardzo wiele cennych wskazań. Jan Chrzciciel został stracony dlatego, że głosił prawdę, że mówił w imieniu Boga. Jan Chrzciciel był wspaniałym mówcą. Mówił w taki sposób, że ludzie lubili go słuchać, nawet kiedy wytykał im błęd. To jest wielka sztuka. A Herod, który był jego prześladowcą i właściwie Jan Chrzciciel, przede wszystkim Heroda krytykował za jego niemoralne życie, też go lubił słuchać. I kiedy Herod stracił Jana Chrzciciela, ściął mu głowę, a wszystko stało się, nie będę powtarzał perykopy ewangelicznej, bo znacie to i słuchaliście tego, wszystko stało się za sprawą strasznej intrygi. I kiedy go stracił, już nigdy nie odzyskał czystego sumienia. Gdziekolwiek pojawił się ktoś, kto mówił z mocą, o tym też usłyszeliśmy. To Jan Chrzciciel, to zastanawiał się Herod, czy to przypadkiem Jan Chrzciciel nie powstał z martwych. Głowę można odciąć człowiekowi, ale kiedy mówi prawdę, kiedy stoi po stronie prawdy, uśmiercić go nigdy nie można. Błogosławiona Marta Wiecka oddała swoje życie służąc człowiekowi cierpiącemu. Zaraziła się od niego chorobą. Może zamilkła, ponieważ odeszła z tego świata. Ale moi drodzy, ponieważ stała po stronie braterskiej miłości, miłości samego Boga, ponieważ zawsze stała po stronie prawdy i drugiego człowieka, jej głos trwa do dziś. I żeby to jeszcze lepiej wyjaśnić, to odwołam się do pewnego przykładu, na który kiedyś się sam natknąłem. Mianowicie jest taka postać, Richard Warbrund, protestant. I Richard Warbrund w czasach komunizmu, kiedy w całej Europie Wschodniej był ustrój socjalistyczny, on bardzo pragnął głosić Słowo Boże w jakimś z krajów komunistycznych. I taką miał ambicję, żeby pojechać do Rumunii. A wówczas w Rumunii były bardzo silne prześladowania Kościoła. To, co się działo w naszym kraju, to nic. Tam naprawdę była ogromna walka z Kościołem. I kiedy już zdołał zebrać odpowiednią ilość pieniędzy, że mógł pojechać, oczywiście w ukryciu, w konspiracji, do Rumunii, wszyscy jego znajomi odradzali mu i mówili, że to się źle dla niego skończy. Ale on miał takie pragnienie, bardzo chciał być tam ewangelizatorem, apostołem Jezusa Chrystusa. Chciał głosić Słowo Boga. I udało mu się wyjechać do Rumunii. I nawet na początku głosił Słowo Boże konspiracyjnie, spotykał się z ludźmi. Ludzie się cieszyli, że mogą mieć Biblię, bo on przywiózł Pismo Święte. Też nie można było wówczas kupić Pisma Świętego. Nie można było nigdzie otrzymać Pisma Świętego. Ale po pewnym czasie ktoś go zdradził, zadenuncjował i został uwięziony. Poddano go strasznym prześladowaniom. 13 lat był w więzieniu tajnej policji w Bukareszcie, kilka metrów pod ziemią, bez światła. I moi drodzy, on to wszystko opisał w swojej książce. I mówi, że po pewnym czasie zaproponowano mu wolność, ale pod warunkiem, że wyda wszystkich, którzy z nim się modlili, którzy pomogli mu wyjechać do Rumunii i pomogli mu w Rumunii działać. Nie chciał tego zrobić, bo wiedział, że to będzie wyrok śmierci albo przynajmniej ogromne utrudnienia dla tych ludzi, prześladowania tych ludzi. Nie zrobił tego. I wówczas zaczęto go dręczyć. Mianowicie podawano mu marne jedzenie w różnych godzinach. Trzymano go w ciemnościach. Nie wiedział, kiedy jest dzień, kiedy jest noc. I zdał sobie sprawę, że on tego nie wytrzyma. Że straci rozum. To była ogromna presja. 13 lat. Aż trudno nam to sobie wyobrazić. I wówczas Duch Święty podpowiedział mu, że żeby nie oszaleć, żeby nie stracić równowagi, żeby znaleźć siłę, niech się modli. Ale nie mógł się modlić, nie potrafił się modlić. Tak był udręczony, że nie umiał się modlić. I wówczas przyszło natchnienie. W takim razie, skoro nie mogę się modlić, będę głosił kazania. A on lubił mówić. Lubił głosić katechezy i kazania. I w tej celi, gdzie nie było nikogo, nikt go nie słyszał, on zaczął głosić kazania, wymyślał sobie temat, wyobrażał sobie odbiorców, stawał i misternie przygotowane kazanie lub katechezę wygłaszał. I wkładał w to taką energię, jakby tam naprawdę byli żywi ludzie obok niego i byli zasłuchani, i byli spragnieni tego słowa. Po pewnym czasie, kiedy to trwało już dość długo, strażnicy stwierdzili, że zupełnie już oszalał. Nic nie uda się z niego wyciągnąć, głosi Słowo Boże w dzień, w nocy. I zwolniono go, to znaczy sprzedano go za dolary na zachód. Jeszcze zarobiono na nim. On to potem opisuje w taki sposób, że kiedy trafiał do różnych środowisk w różnych krajach Europy i opowiadał o prześladowaniach, jakie są w Rumunii, to ze zdumieniem stwierdził, że podchodzili do niego ludzie, których on nie znał. I on wprost pisze o tych ludziach, nazwiska ich podaje. I mówili, ja cię znam. Kiedy miałem problem z alkoholem, nie mogłem sobie poradzić, byłem uzależniony od alkoholu i myślałem, że całe życie leży w gruzach, to ty mi się przyśniłeś i we śnie mówiłeś do mnie katechezę o wolności, o konieczności decyzji. Richard był zdumiony tym wszystkim, ale to się powtarzało. Przychodziła kobieta, która mówiła, nie miałam siły, żeby wychowywać moje dziecko, chciałam porzucić moje dzieci i uciec. I ty przyszedłeś do mnie i mówiłeś, jakie wspaniałe jest macierzyństwo, jaka wspaniała jest miłość i jak to dziecko mnie potrzebuje i że to jest moje szczęście. Tak bardzo tych słów wtedy potrzebowałam. I wiele, wiele, wiele innych sytuacji, które opisał w tej książce. I moi drodzy, zrozumiał, że można być zamkniętym w więzieniu, wiele metrów pod ziemią. Że można mówić do pustych ścian, ale kiedy człowiek wypowiada słowa prawdy, one stają się nieśmiertelne. I moi drodzy, tego doświadczył Jan Chrzciciel. Jego słowa stały się nieśmiertelne i dotykały ludzi nawet po jego śmierci. Słowo Pana Jezusa trwa do dzisiaj i powtarzane, czytane zawsze jest słowem świeżym i zawsze trafia do nas, bo Jezus żyje. Co więcej, nawet słowa i czyny błogosławionej Marty Wieckiej, mimo że jej już nie ma pośród nas, one trwają i zobaczcie, nas inspirują, pociągają do lepszego życia. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, i to pokazuje, że czasem po ludzku nam się wydaje, że robimy coś, co jest nieużyteczne albo małe, co jest zamknięte w czterech ścianach. Patrzymy z podziwem na celebrytów, na ludzi, którzy są znani i sławni. Ale moi drodzy, w ostatecznym rozrachunku nie wiadomo, kto robi więcej. Czasem się zdarza, że człowiek chory, dzisiaj też mamy tu chorych, to wielka łaska, przez swoją codzienną modlitwę czyni znacznie więcej niż kaznodzieja czy mądry teolog, który pisze książki i wygłasza wspaniałe kazania, bo się modli każdego dnia i swoje cierpienie ofiaruje za nas, za każdego z nas. A może jeszcze inaczej. Ja nie mógłbym być biskupem, nie mógłbym głosić Słowa Bożego. Księża koncelebranci nie mogliby tu stać, bo nie mieliby powołania i siły, gdyby nie było ludzi chorych, którzy swoje cierpienia ofiarują za Kościół, za nas też. Nas by nie było. I dzisiaj my stajemy w braterskiej wspólnocie, pełni wdzięczności za to, że Pan Bóg jest naszym Ojcem i tak to poukładał, że wśród nas są zdrowi, młodzi, silni, ale są też ci, którym my możemy pomagać, a którzy nas wspierają swoją modlitwą.